Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszam serdecznie na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który proponujemy, troska o cierpiących w Kościele i demokracji. W naszym studiu kapłani ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Witam serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ksiądz dr Zenon Hanas, paloten.
Szczęść Boże.
Jest ksiądz przełożonym Palotenów w prowincji Chrystusa Króla, Stowarzyszenia Apostolskiego, Apostolstwa Katolickiego i dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Szczęść Boże.
Dziś też mamy szczególny dzień, Święto Miłosierdzia. Kościół, można powiedzieć, w służbie miłości wobec cierpiących, że nie patrzymy jako ciężar, bo dziś to spróbujemy może tak popatrzeć, jak patrzy na to świat i jak my patrzymy na kogoś, kto cierpi, na cierpiącego, bo i my w takiej sytuacji możemy się znaleźć. Kościół jako wspólnota wiernych na wzór Chrystusa winien pochylać się nad ludźmi słabymi, chorymi, potrzebującymi pomocy, odrzuconymi czy znękanymi.
Tak, to prawda i ten dzisiejszy dzień, to święto, czy Niedziela Miłosierdzia, jak ją nazywamy, no jest taką okazją do tego, żeby zastanowić się nad tym, co to znaczy miłosierdzie. Te objawienia, które otrzymała święta siostra Faustyna, one nieustannie krążyły wokół tej podstawowej prawdy dla nas, że Bóg jest miłosierny. Ale to nie jest tylko teoretyczne rozważanie i nie tylko modlitwa do Pana Boga, taka z prośbą o to, żeby to miłosierdzie nam okazywał. Ale też ona ma się przeradzać w naszym codziennym życiu, żeby być człowiekiem miłosiernym. To jest ta piękna, wspaniała modlitwa siostry Faustyny, która prosiła Pana Boga o to, aby moje serce było miłosierne, aby usta były miłosierne, mój język, żeby był miłosierny, bo dla innych ręce, żeby były miłosierne. Więc ta prawda o Bożym miłosierdziu jest to coś, taka rzeczywistość, która nie tylko dotyka naszej modlitwy i naszego życia duchowego, naszej pobożności, ale też w najgłębszej swej istocie chodzi o to, żeby to miłosierdzie, uczynki miłosierdzia w codzienności sobie nawzajem okazywać, no i żeby mieć też miłosierne serce. Czyli to, co dzisiaj w tej naszym audycji chcieliśmy nazwać jako troska o ludzi cierpiących. Bo miłosierdzie dotyka każdego człowieka, czy okazywanie miłosierdzia jest taką rzeczywistością, wobec którą każdemu człowiekowi należałoby okazywać, ale wiadomo, że te osoby, które cierpią, które potrzebują czegoś, te, o których tutaj na początku ojciec je wymienił, te różne grupy osób, które pomocy i miłosierdzia potrzebują, o tym chcielibyśmy dzisiaj w ten wieczór przemedytować, pomodlić się też i tym zastanowić się, jak możemy to miłosierdzie okazywać.
Otóż jutro my, będąc w relacji do drugiego człowieka, no myślimy o tym, że ten drugi jest, jeżeli cierpi, jeżeli jest chory, no to doświadcza jakiejś konkretnej też próby, tak, jako człowiek, jego człowieczeństwo, też można powiedzieć ta jego duchowość, to w jaki sposób on sobie z tym radzi. No i pytanie, ja obok niego, ja, tak, prawda, czy wspólnota Kościoła, społeczeństwo, rodzina, bo tych wymiarów jest bardzo wiele.
To są dokładnie te obszary, o których chcieliśmy dzisiaj porozmawiać i one też dotykają takiej motywacji, dlaczego to miłosierdzie jest okazywane, bo można okazywać miłosierdzie w taki bardzo naturalny sposób, dlatego że czujemy litość, widząc człowieka cierpiącego w sposób naturalny. No, jeżeli widzimy płaczące dziecko, to no, budzi się w nas taki zwyczajny odruch, instynkt wręcz, żeby pomóc. No, płaczące człowiek.
To pozytywne odniesienie, czy taki odruch? Czy
na pewno jest czymś dobrym, ale w tym chrześcijańskim rozumieniu to nie wystarcza. Okazywanie pomocy człowiekowi cierpiącemu ma dużo głębsze znaczenie niż tylko taka naturalna ludzka litość. Dlatego, że to wymaga pewnej też duchowości, takiej głębokiej, takiego połączenia też naszej pomocy drugiemu człowiekowi z modlitwą. To nie chodzi tylko o to, żeby drugiemu człowiekowi pomóc i zaspokoić jego ból czy cierpienie. To jest też różnica, o której chcemy porozmawiać. Ale też, żeby samemu to okazywanie pomocy, samej tylko litości, niekoniecznie nam też pomaga, bo możemy się czuć lepsi albo wyżsi od drugiego człowieka, pomagając mu. A tymczasem to chrześcijańskie okazywanie miłosierdzia, ono ma ten wymiar, że nie czujemy się w tej sytuacji lepsi. Pomagamy cierpiącemu człowiekowi nie dlatego, że mamy poczucie wyższości wobec niego, ale dlatego, że traktujemy go jako brata, jako siostrę, jako kogoś, kto jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i ma swoją nienaruszalną godność. Więc te wszystkie obszary, o których tutaj mówimy, cierpienia i okazywania osobom cierpiącym pomocy w Kościele, ta pewna specyfika tego okazywania tej pomocy drugiemu człowiekowi właśnie w ramach chrześcijaństwa będzie tematem dzisiejszego spotkania. I może już tak na wstępie, żeby to sobie tak bardziej konkretnie wyobrazić, bo na początku brzmi to może teoretycznie, Kościół od samego początku stworzył taki katalog uczynków miłosierdzia. I to uczynków miłosierdzia co do ducha i co do ciała, co pomocy. I tych 7 czy 14 w sumie uczynków, one są związane właśnie z sytuacjami, kiedy mamy do czynienia właśnie z osobą cierpiącą, z osobą potrzebującą. Czyli już mówiąc tak w stosunku do ciała, czyli jeżeli ktoś jest głodny, spragniony, jest w więzieniu, jest chory, to są te momenty, kiedy należy mu pomóc i ta pomoc jest inna. Inaczej się pomaga dla cierpiącego chorobę, inaczej dla spragnionego, inaczej dla bezdomnego. Więc to spojrzenie Kościoła na sytuację cierpienia, ono się różnicowało i było w pewien sposób systematyczne, można by powiedzieć. I o tym też papież Benedykt XVI bardzo, bardzo tak precyzyjnie pisał w encyklice Deus Caritas Est, o takiej charytatywnej działalności Kościoła. Więc to są takie zarysowanie pewnych tematów, które chcielibyśmy poruszać, a jest to zamknięcie pewnego cyklu. To też warto przypomnieć sobie na początku naszego spotkania, że od kilku miesięcy spotykając się tutaj mówiliśmy o zdrowiu człowieka, o jego chorobie, o niepełnosprawności, czyli o takich sytuacjach naszego życia, gdzie ta pomoc jest potrzebna. A to ostatnie takie podsumowujące ten cykl spotkań o zdrowiu i chorobie człowieka, no chcielibyśmy zamknąć właśnie sytuacją cierpienia, w ogóle cierpienia jako takiego, żeby zobaczyć, w jaki sposób my, chrześcijanie, naśladując Pana Jezusa, tego cierpiącego człowieka spotykamy, w jaki sposób chcemy mu pomóc.
Tak, dziś może o samym bólu cierpieniu, bo możemy wiele mówić, prawda, ale najtrudniej jest, gdy go doświadczamy, tego bólu cierpienia. Nieraz jest, nie mówię się, nie do zniesienia, tylko też trudno sobie z tym radzić. Ojciec Święty Jan Paweł II kiedyś mówił, że chorzy są skarbem Kościoła. Mówił, że może trudno sobie wyobrazić to nawet. Zabrzmi to paradoksalnie, jaki byłby świat, o ile uboższy o przeżycia ludzkiego współczucia, uboższy o doświadczenia nieegoistycznej, niekiedy wręcz heroicznej miłości. Bo o takiej też może musimy myśleć, gdy rzeczywiście nasze życie poświęcamy trosce o ludzi chorych, bo z wielu rzeczy musimy sami zrezygnować, tak? Nie tylko ze swojego czasu, ale z wielu spraw, jeżeli rzeczywiście chcemy się poświęcić. No ale może o tym bólu i cierpieniu, jak go rozumieć też w swoim życiu, czy umiemy go przyjmować, czy też nie.
Tak, najpierw musimy sobie to powiedzieć, że cierpienie i szczęście są ze sobą nierozerwalnie związane w życiu człowieka. Po prostu nie da się tego rozdzielić.
Klamry, można powiedzieć.
Można powiedzieć, że życie jest zamknięte w tych klamrach. Z jednej strony człowiek chciałby, żeby szczęście trwało, I bardzo dużo robi w tym kierunku, żeby zapewnić sobie szczęśliwe życie. A często przychodzi cierpienie, na które nie jest przygotowany. Jedyne, co go pociesza tu na ziemi, to jest to, że żaden ból, żadne cierpienie nie trwa bez końca. Zazwyczaj tu na ziemi to cierpienie, ból ma swój kres. Natomiast dochodzi tutaj ten element cierpienia, o którym mówi Kościół, że jest też cierpienie w wymiarze wiecznym. Tak jak jest nagroda życia wiecznego, tak jest i cierpienie, które nie ma końca. I tu wspomniane uczynki co do duszy i co do ciała, ten katalog to jest z wypowiedzi Chrystusa, który przy okazji sądu ostatecznego pokazuje różne sytuacje ludzi, na które powinien uczeń Chrystusa reagować. Czyli nie pominąć cierpiącego człowieka, czy to jest chory, czy to jest więzień, czy to jest głodny. Bo jeśli będzie mu służył, to czeka go radość wieczna, szczęście. Natomiast ci, którzy przejdą mimo, nie zareagują, To znaczy, że oni nie odkryli w sobie prawdziwie bogactwa bycia człowiekiem, co oznacza, już tak powiedziałbym, wchodząc tutaj w jakieś logiczne myślenie, że cierpienie musi być częścią życia człowieka. Zarówno przez to, że to cierpienie przeżywamy i ból, jak również przez to, że mamy okazję na to cierpienie i ból reagować.
Ale może być tak, że my do tego dorastamy, tak, do własnego cierpienia, do przeżywania własnego cierpienia, ale i cierpienia drugiego człowieka.
Oczywiście i to właśnie jest przedmiotem również takiego poszukiwania teologicznego. Tym się zajmują również nauki, o tym nauki medyczne mówią, o tym mówi psychologia. To się znajduje również w naukach pedagogicznych. Spróbujmy sobie wyobrazić taką prostą sytuację, bo kiedyś takie doświadczenie przeprowadzono. Otóż człowiek płaczący na ulicy siedzi gdzieś pod murem i obserwowano reakcję ludzi. I co się okazało? Że większość ludzi, którzy się zatrzymywali, bo bardzo dużo przechodziło i nie reagowało na obecność tego płaczącego człowieka, ci, którzy się zatrzymywali, zadawali pytanie, co ci jest? Dlaczego płaczesz? I tych była ogromna większość. Natomiast niewielka część tych, którzy się zatrzymywali, mówiła tak, w czym ci mogę pomóc? Nieważne, dlaczego cierpisz, nieważne, dlaczego płaczesz, od razu wychodzi z propozycją...
No jeszcze jeden krok dalej. Tak?
Dokładnie.
Jak rozwiązać sprawę?
Pokazując w tych dwóch ramach, widzimy skąd startujemy, niejako w cudzysłowie, a dokąd powinniśmy dojść, prawda? Ucząc się cierpieć, ale ucząc się też reagować na cierpienie. Że nie jest ważne tylko skąd cierpienie, jakie jest jego źródło, bo to jest najczęściej pytanie, na które my nie znajdujemy odpowiedzi. Pytanie dlaczego? Dlaczego ktoś choruje? Dlaczego ktoś umiera? Dlaczego ktoś jest głodny? Dlaczego istniały obozy koncentracyjne i tak dalej, prawda? To są trudne pytania, ale pytanie zasadnicze o charakterze filozoficznym i teologicznym, skąd się wzięło cierpienie? Tu możemy...
Nieraz kogo winić za ten stan? Bo jeżeli ksiądz profesor powiedział, mamy szczęście i cierpienie, no to szczęście sprawa zrozumiała.
No prawda? Nie do końca. Chcielibyśmy tak, żeby była zrozumiała, ale jeśli szczęście jest darem...
Łatwiej przyjąć.
Tak. Łatwiej przyjąć, tak, na pewno. Tak. Natomiast tutaj od strony teologicznej też możemy wziąć w języku hebrajskim, w jakim został spisany Stary Testament, brakuje słowa, które określałoby właśnie stan cierpienia. Jest określenie zła. Dlatego w pismach Starego Testamentu często trudno rozróżnić zło i cierpienie. I
nie nawet ma jakiejś jednoznaczności. Nie,
no właśnie, ale to często utożsamiano, prawda? I dlatego te pytania, kto zgrzeszył, prawda, że ten cierpi, czy on sam, czy jego rodzice, czy może jeszcze dalej. Natomiast w języku greckim już jest słowo, które określa cierpienie, określa ten stan doznawania bólu i takie otwarcie na pomoc i na współczucie. I dlatego już w tłumaczeniach greckich, łacińskich zupełnie inaczej wyglądają te teksty, również Starego Testamentu, bo tam już jest taka próba zróżnicowania, bo nie każde cierpienie jest złem. Bo niektórzy mówią, że aha, jak jest cierpienie, to znaczy, że u podstaw jest zło, grzech najczęściej, wina moralna i samo cierpienie też jest złem, bo odbiera człowiekowi szczęście, prawda? A my wiemy, że jest cierpienie, które uzdrawia, które oczyszcza, które sprawia, że człowiek dojrzewa, które sprawia, że człowiek duchowo się przemienia, że człowiek wstępuje na drogę nawrócenia. Jak to ktoś pięknie powiedział, cierpienie to jest taki dzwonek wzywający do modlitwy. Ale nie tylko. Do nawrócenia też, do lepszego życia, do przemyślenia swojego życia, do przemyślenia swoich relacji z drugim człowiekiem. Prawda? Natomiast bez wątpienia są takie cierpienia, z którymi trzeba walczyć. I tutaj to, co powiedział Zenon, te uczynki co do duszy i do ciała pokazują nam, w jakich sytuacjach nie powinniśmy być obojętni, tylko reagować.
Właśnie, bo z tym nie tylko cierpiący musi sobie w jakiś sposób poradzić, bo gdy gdzieś myślimy miłosierdzie, ta miłość rozumiejąca, tak, to myślimy o tych naszych zachowaniach, o zachowaniach, które pokazuje nam Kościół, my jako ludzie też we wspólnocie Kościoła żyjący, ale też w konkretnej rzeczywistości państwa, narodu. Mhm. Też jakoś z tym sobie próbujemy nie tylko poradzić, ale to przeżywać.
No te sytuacje cierpienia, o których tu ksiądz Jan mówił, one są bardzo różne. I to warto sobie też w naszej głowie taką mapę pewnych rodzajów tych sytuacji cierpienia też uświadomić. Dlatego, że faktycznie jest to pytanie o cierpienie niezawinione, które przychodzi z powodu choroby, z powodu katastrofy, no różnych sytuacji niezawinionych przez człowieka, ale są też sytuacje, kiedy człowiek człowiekowi zadaje cierpienie. I to są czasami bardzo trudne sytuacje. Dlaczego my siebie tak nawzajem ranimy? Nie możemy przejść spokojnie, żeby nie uszczypnąć słowem, żeby nie ukąsić, żeby nie powiedzieć czegoś, co zrani tego drugiego człowieka, nie wypomnieć mu czegoś, co już dawno się wydarzyło, i to ciągłe przypominanie tego, co się kiedyś wydarzyło, wcale go nie leczy, tylko cały czas wraca się do tej samej sytuacji i zadaje się drugiemu człowiekowi ból, czy to psychiczny, czy taki duchowy. Więc takich sytuacji cierpienia, które pochodzi od drugiego człowieka, też jest bardzo, bardzo dużo. I to są też te sytuacje, w których chciałoby się te sytuacje jakoś rozwikłać, pomóc, bo to są pewne mechanizmy niekiedy. Już nie kontrolujemy tego, tylko w sytuacji, kiedy jest konflikt, kiedy na przykład rozpada się związek małżeński, nie rozwiada, to często spotykamy ludzi, kiedy oni sobie dodatkowo jeszcze zadają pewien ból. Dzieci z tego powodu cierpią, więc chcę powiedzieć, że to są takie dwie podstawowe sytuacje cierpienia, kiedy to cierpienie jest niezawinione i wtedy sobie pytamy, kto jest jego sprawcą, dlaczego Bóg to dopuścił. Takie pytania też się pojawiają. Może później w audycji tej radiowej będziemy też na ten temat, bo papież Benedykt doskonałe takie odpowiedzi na to pytanie, kiedy pytamy o niezawinione cierpienie. Ale są też te sytuacje takiego zawinionego cierpienia, które człowiek drugiemu człowiekowi po prostu przynosi. Niekiedy w taki sposób możemy powiedzieć, że sama jego obecność, nie? Ona już prowokuje do pewnego bólu, ale też czasami jest to bardzo świadome zadawanie drugiemu człowiekowi bólu. Więc to są dwie sytuacje. No i druga i kolejna rzecz to jest takie to cierpienie, które przeżywamy osobiście, indywidualnie jakby, a jest cierpienie, które jest spowodowane jakąś sytuacją, w której się dana grupa znajduje. Znaczy są systemy, wyobrażam sobie dzisiaj ludzi w Korei Północnej, którzy straszliwie cierpią. I to jest system, który
dzisiaj
sprawia...
Można powiedzieć z racji wojen, prześladowania, gdy mówimy nawet
terroryzmu,
o chrześcijanach, prawda? Tak. Ilu ludzi cierpi, bo jaki system czy zawiódł, albo tak zostało teraz to przez kogoś tam skonstruowane, by prześladować, by nękać, by
Dokładnie.
Mordować.
To to są też takie dwie sytuacje, kiedy dotyka nas indywidualne, osobiste cierpienie i to cierpienie, które jest jakby systemowe, czyli jest jakaś duża grupa ludzi dotknięta właśnie tym cierpieniem. Niesie to cierpienie, ponieważ ten sam system generuje tego rodzaju sytuacje. Więc też może słuchacze będą mogli się podzielić z nami takimi opisami takich sytuacji, gdzie coś takiego miało miejsce i w jaki sposób my jako chrześcijanie możemy zatroszczyć się o te osoby cierpiące, jak możemy im pomóc w tych sytuacjach cierpienia, rozwiązać te trudne momenty. Tak się myśleliśmy wcześniej, żeby zrobić rodzaj quizu nawet, żeby poprosić słuchaczy o wymienienie tych
uczynków
miłosierdzia, ale myślę, że warto je sobie tutaj na początku naszego programu uświadomić. Te uczynki co do ciała, one są dość łatwe, można je zidentyfikować, czyli głodnych nakarmić, sytuacja głodu, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, to są też różne sytuacje, co to dzisiaj znaczy podróżnych przyjąć w dom, jak rozumieć ten uczynek miłosierdzia, więźniów pocieszać, ludzi, którzy są uwięzieni, czy to w sytuacji rzeczywiście uwięzienia, osadzenia w więzieniu, ale też wielu więźniów jest od nałogów różnego rodzaju, uwięzionych w swojej własnej skorupie, z której się nie mogą wydostać, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać. I tych sześć pierwszych, które tutaj wymieniłem, one rzeczywiście pochodzą z tej mowy o sądzie ostatecznym Pana Jezusa, którą czytamy w Chrystusa Króla, w uroczystość Chrystusa Króla często. To jest to, jeżeli podałeś kubek wody, dałeś kawałek chleba, to będziesz po prawej lub po lewej stronie. I ten siódmy uczynek, on pochodzi z Księgi Tobiasza i on został dołączony do tego katalogu dobrych uczynków w IV wieku przez jednego z pisarzy chrześcijańskich, Laktancjusza. I to jest troszczyć się o godne pochowanie zmarłych, czyli umarłych pogrzebać. To jest ten siódmy uczynek miłosierdzia. I te uczynki co do ciała, one pokazują.
Znam takiego człowieka, który gdy widzi, to nie jego rodzina, prawda? Gdy przyjeżdża gdzieś, widzi, że jest pogrzeb, zatrzymuje się i idzie na pogrzeb, by się modlić.
By się modlić.
Właśnie, można powiedzieć, wywiązać się z tego uczynku, ale no właśnie, bo wszystko możemy sobie też, tak myślę, interpretować.
Ale te uczynki co do duszy, one są, ojciec pozwoli, że je wymienię, bo to też dla telewidzów może być, papież zachęcał nas, papież Franciszek, do tego, żeby medytować nad nimi w roku miłosierdzia. Te uczynki co do duszy, one są no niezwykle ważne i jak się tylko posłucha ich, to one mogą już pobudzić nas do refleksji, do inspiracji, grzeszących upominać. Upominanie grzeszących jest miłosierdziem.
Nie zamykanie oczu.
To nie chcemy ranić kogoś.
Obojętność jest tylko moralna.
Tylko to jest uczynek miłosierdzia. Upomnieć kogoś, kto jest w grzechu. W jaki sposób to uczynić? To już jest.
Kościół też poddaje, idź do niego.
Ale jest to uczynek miłosierdzia. Nie robimy to po to, żeby kogoś czuć się lepszym albo kogoś, no nie wiem, zranić, tylko uczynić mu miłosierdzie. Upomnieć grzesznika. Nieumiejętnych pouczać. Wątpiącym dobrze radzić. Ile osób jest, oni nie wiedzą, co uczynić. Pomóc mu znaleźć dobre rozwiązanie. Strapionych pocieszać. No to było się najbardziej może kojarzyło. Płacze ktoś, pocieszyć. Krzywdy cierpliwie znosić. Znoszenie krzywd cierpliwie jest uczynkiem miłosierdzia. Coś niebywałego. Urazy chętnie darować.
Gdzie
uczynek
to?
Miłosierdzia. A gdzież tam? Skaleczyli mnie, obraził mnie. No powiedział
ząb za ząb.
Ząb za ząb. A tymczasem przyjęcie urazy, darowanie urazy jest uczynkiem miłosierdzia wobec tego drugiego człowieka. Nie wobec mnie. Coś niebywałego, jeżeli się zaczniemy zastanawiać.
Nieraz chyba ta filozofia naszego życia, patrzenie.
Modlić za żywych i za umarłych jest ostatni, siódmy uczynek miłosierdzia. Więc to są te sytuacje cierpienia, które spotykamy. I sposób postępowania, to jest to, o czym dzisiaj chcemy też porozmawiać. Może telewidzowie podzielą się z tym, jak kogoś pocieszyli.
Dobre, tak czasami ludzie się zastanawiają, jak zrobić rachunek sumienia sobie, prawda, z czego? No mówię, przynajmniej te 10 przykazań, przykazanie miłości, ale gdybyśmy dotknęli tej warstwy, tych uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała, na pewno wiele mielibyśmy do zrobienia, nie tylko żeby sobie wyrzucić, ale no, zmieniałoby się też nasze patrzenie na innych i na siebie. I teraz myślimy o tym takim indywidualnym, tak czy społecznym patrzeniu na cierpiących czy na cierpienie.
Ale proszę zauważyć tu przy wymienianiu katalogów tych uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała, ktoś, kto przyjmuje to z wiarą, on nie jest pozostawiony sam w sobie, bo zobaczmy, trzy cnoty teologalne, wiara, nadzieja i miłość, pozwalają nam te uczynki realizować, ale wybrzmiewają w tych uczynkach też dary Ducha Świętego. Czyli człowiek nie jest pozbawiony narzędzi tych od strony duchowej, nie może się tłumaczyć, że on nie widział, nie zauważył, nie doświadczył, bo ktoś, kto żyje wiarą i żyje życiem sakramentalnym i podtrzymuje w sobie to życie sakramentów i korzysta z tych darów, które otrzymuje w sakramentach, to na takie sytuacje będzie wyczulony. Natomiast jeśli nie dba o to życie duchowe, nie rozwija się, to jest bezradny w takich sytuacjach. Po prostu nie wie, jak zareagować i reaguje w najprostszy sposób, zainteresowaniem. Co ci jest, co się stało, tak jakby to jakaś była sensacja, prawda? Natomiast w miarę jak człowiek ma świadomość tego wyposażenia duchowego i tych darów, to czuje się powołany, aby w takich sytuacjach reagować jak człowiek wierzący.
Wydaje się nam to takie oczywiste, prawda? Żeby tak właśnie zadziałać.
No właśnie tak. Jeśli mamy świadomość, że nie jesteśmy ludźmi bezsilnymi, bo niektórzy mówią, co ja mogę poradzić na to wielkie cierpienie ludzi, na przykład na tych, którzy cierpią z powodu wojen. Otóż ty sam nie musisz tam się znaleźć. I wiemy, że ci, którzy nie mogą się tam udać, mogą wspierać ludzi materialnie i modlitwą, którzy im pomagają, ale można i za tych cierpiących modlić się, bo to tworzy tę właśnie atmosferę, o której tutaj też mówimy. Ona jest ważna zarówno w życiu indywidualnym, bo przy pomocy osobom cierpiącym, przy trosce o cierpiących, problem współczucia to nie jest problem tylko empatii, czyli współcierpienia, ale to jest problem radosnego towarzyszenia. To, czego najbardziej ludzie cierpiący potrzebują, to nie, żeby wejść z taką miną cierpiętnika i z nimi cierpieć, tylko pokazać im, że cierpienie to jest pewna wartość. Czyli tak jak my potrzebujemy w życiu indywidualnym stworzenia pewnej atmosfery, w której odkrywamy wartości płynące z cierpienia, tak w tym wymiarze społecznym, o którym mówił Zenon, czyli w sytuacjach, w których ja bezpośrednio nie mogę zadziałać, ale mogę stworzyć klimat swoją modlitwą, prawda? W którym innym łatwiej będzie pomagać czy wchodzić w tę sytuację, bo ten klimat oni wyczują. No, my ludzie wierzący wiemy, że tak jest, ale myślę, że również ci poszukujący, wątpiący wiedzą, że jest coś takiego, co się wyczuwa nie tylko zmysłami, ale sercem, życzliwość, prawda, na odległość nawet. To każdy myślę, że ma jakieś swoje doświadczenia w tym względzie.
Ta atmosfera czynienia miłosierdzia to jest też, myślę, że bardzo, bardzo ważne, tak żeby sobie pewną ewolucję uświadomić, że ta pierwsza wspólnota uczniów Jezusa po zmartwychwstaniu, akurat przeżywamy ten czas zmartwychwstania, więc to łatwo sobie możemy, słuchając Pisma Świętego, wyobrazić tamtą sytuację, nie? Że to była grupa 12 apostołów, 11, później do 12 został dobrany, była jeszcze jakaś większa grupa, wspólnota uczniów Jezusa, już oprócz apostołów, niewiasty, które pomagały, no, wieczerniku, oni się spotykali razem. I Pismo Święte, Dzieje Apostolskie, oni mówią nam, że ta pierwsza wspólnota, ona żyła w takiej bardzo zażyłej wspólnocie, że każdy sprzedawał swój majątek i mieli wszystko wspólne, po to, żeby biednych i bogatych nie było.
Ewangelii.
Tak, to jest ten podstawowy opis tej wspólnoty jerozolimskiej, która się spotykała. No i to okazywanie pomocy drugiemu człowiekowi, potrzebującemu, w tym przypadku biednym, nie? Takim, którzy potrzebowali tej pomocy, w tej w sumie nielicznej wspólnocie, ono było stosunkowo łatwe do zrealizowania. Tak? I do dzisiaj czasami są takie wspólnoty charyzmatyczne, powstają różne grupy, które rzeczywiście tworzą bardzo taką bliską relacje ze sobą, wręcz w zakonach, zakony są takim przykładem w wielu przypadkach, że wszystko, co zarabiamy, jest wspólne i żyjemy w takiej wspólnocie materialnej, że dzielimy się tym, co otrzymujemy, nie? Żeby to było wspólne. I to jest możliwe oczywiście w takich niewielkich raczej wspólnotach. Więc papież Benedykt XVI, który pisał właśnie o miłości chrześcijańskiej, on takie bardzo ładne słowo napisał, że miłość potrzebuje na którymś etapie również organizacji. Znaczy, jeżeli Kościół zaczyna się rozszerzać, wykraczać poza tylko jedną taką małą wspólnotę, tylko w różnych miejscach powstaje, wtedy już zaczynamy czuć potrzebę organizowania tej pomocy. Czyli nie jesteśmy w stanie tylko tak doraźnie pomóc w jakiejś małej wspólnocie jeden drugiemu, ale żeby pomóc na przykład współbraciom chrześcijanom w Syrii, gdzieś tam w Egipcie dzisiaj, to potrzebujemy już tego, żeby to zorganizować. Więc papież pisze, miłość potrzebuje również organizacji, aby w sposób uporządkowany mogła służyć wspólnocie. No i wiemy, że tam 7 diakonów zostało wybranych, którzy mieli przede wszystkim troszczyć się o to, aby pomagać cierpiącym, głodnym, tym, którzy chorują. No nie, to te zadania 7 diakonów pierwszych w tej wspólnocie, no to jest taki model,
stołu,
posługa stołu, nie? Obsługiwali stoły, bo apostołowie już było to na nich uciążliwe. Więc ja myślę, że warto sobie też może w tym czasie uświadomić, że ta pomoc ludziom cierpiącym w Kościele to była też swego rodzaju ewolucja. I papież bardzo precyzyjnie właśnie opisuje ten rodzaj ewolucji do tego stopnia, możemy to historycznie stwierdzić, że w Egipcie, w tych wspólnotach chrześcijan w Egipcie w IV wieku powstawały już takie zorganizowane formy pomocy, które otrzymywały pomoc, można powiedzieć, ze strony państwa, ze strony tamtejszego władcy. Czyli już wtedy, w IV, V, VI wieku, te wspólnoty chrześcijańskie otrzymywały wręcz pomoc z zewnątrz, od państwa, nazwijmy to, po to, żeby rozdzielać, dzielić się tą pomocą z innymi, pomagać cierpiącym, potrzebującym. Więc ta zorganizowana pomoc drugiemu człowiekowi, cierpiącemu człowiekowi, no dzisiaj ona przybiera inne formy, aniżeli w jakiejś początkowej fazie powstawania Kościoła. Dzisiaj już mamy Cor Unum, Caritas, no nie wiem, są różne instytucje, które się zajmują właśnie wyspecjalizowaną pomocą. Ale to nie zmienia tego faktu, że nadal to dzisiaj papież Franciszek nam nieustannie przypomina, że to nie wystarczy dać pieniądze przekazać na jakąś pomoc, ale trzeba się spotkać z tym człowiekiem tak twarzą w twarz. To papież jest bardzo konsekwentny w tym, co mówi, że...
Właśnie nawet tak powiedzieliśmy, dwa wymiary, tak? Ten materialny, ale i duchowy.
Duchowy i takiego osobistego spotkania. Więc ta pomoc cierpiącemu człowiekowi ze strony chrześcijan, to nie jest takie, że damy pieniążki, załatwiłem moją powinność. To jest zbyt mało. Pomaganie drugiemu człowiekowi powinno mieć ten wymiar też spotkania z nim, rozmowy z nim, zobaczenia jego oczu tak naprawdę. To papież umycia mu nóg.
My może boimy się takiej konfrontacji. My sobie z tym może właśnie nie radzimy. Chcielibyśmy to za jakąś tam ścianą, za murem, żebyśmy nawet o tym nie wiedzieli. Tak, damy te pieniądze, ale żeby to nas właśnie
higienicznie,
żeby nas nie dotykało. I może potrzeba tego. Kościół na pewno nam to pokazuje. Dziś pytanie, co w świecie się dzieje, jak w świecie. My też jako chrześcijanie taką świeżość powinniśmy w to wnosić i rzeczywiście takimi czynić te relacje, bo to uczłowieczymy, prawda, i siebie, no i pokażemy, że ten drugi człowiek, który no, cierpi, doświadcza, właśnie nie ma tego z łaski, że chciałbym, żebym go schował do szafy, czyli właśnie taki sterylne wszystko, tylko żebym ja też z nim był w tym człowieczeństwie, jego często poddanym próbie.
Tak, tutaj Kościół ma ogromne doświadczenie, bo w tych trzech funkcjach zbawczych, jakie Kościół wypełnia w duszpasterstwie, czyli najpierw głoszenie słowa, funkcja prorocka, następnie funkcja kapłańska, czyli szafowanie sakramentów, jest też funkcja królewska, czyli funkcja służenia innym. Królować to znaczy służyć. Tak Ewangelia i apostołowie w swoich pismach ustawiają tę właśnie funkcję, czyli diakonię. Ja bym powiedział tak, że my musimy być też w miarę sprawiedliwi wobec ludzi, którzy nie włączają się tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, czy tak, jakbyśmy chcieli w pomoc, w działalność charytatywną, w pomoc cierpiącym. Bo wydaje mi się, że Kościół tu bardzo mądrze podchodzi i mówi tak, że ci, którzy czują takie prawdziwe powołanie do służenia innym, mają w Kościele ogromne możliwości w ramach różnych działań, grup. To są różne formy apostolatu świeckich, to są różne formy działalności grup religijnych, to są różne formy wolontariatu. Łącznie z tym, że mamy szkolne koła Caritas, gdzie już dzieci, młodzież, staramy się nauczyć tego zatroskania wobec ludzi potrzebujących pomocy, czyli cierpiących. Ale miejmy na uwadze to, że wielu ludzi musi przejść pewną drogę do tego, żeby ten stan osiągnąć. I oni nigdy ani nie będą działaczami, ani nie będą wolontariuszami. Po prostu żyją w swoim środowisku, wypełniając swoje powołania, swoje obowiązki, niekoniecznie w sposób heroiczny, prawda? Bo
i tutaj musimy być też tacy ostrożni i dalece od oceniania.
O to tak, chodzi właśnie, żebyśmy docenili tę cichą posługę, jaką ludzie spełniają przede wszystkim w swoich rodzinach. Bo naprawdę te wszystkie uczynki, o których tutaj Zenon mówił, to pierwszym środowiskiem, pierwszym obszarem i dla chrześcijanina, ale również dla człowieka poszukującego, wątpiącego, niewierzącego, jest środowisko rodzinne. To tutaj często dokonuje się taka cicha służba, którą, powiedziałbym, człowiek nawet wysługuje sobie szczęście wieczne. Niekoniecznie musi w tym stopniu heroicznym, prawda? Niekoniecznie przez jakieś funkcje, tylko zacznijmy od takiego prawdziwego spojrzenia na rodzinę, żeby tutaj wychowywać do prawdziwej miłości miłosiernej. Czyli papież Benedykt XVI w tej encyklice Deus Caritas Est, o której wspominałeś, on mówi o tym, żeby mieć oczy serca, które potrafią dostrzec potrzebę niesienia pomocy. Że trzeba nie tylko intelektualnie, nie tylko zmysłowo, ale przede wszystkim trzeba uruchomić to, co w tym świecie uczuć wyższych umieszczamy, czyli umieć spojrzeć z miłością na człowieka cierpiącego. I myślę, że tego właśnie najpierw uczymy się w rodzinie. Tego najpierw uczyć powinni rodzice, sami będąc świadkami w miłości małżeńskiej, tych uczynków miłosierdzia, o których słyszeliśmy. Bo jeśli w małżeństwie braknie tych uczynków miłosierdzia, bardzo trudno później to przełożyć na życie rodzinne i bardzo trudno wychować takie oczy serca, które byłyby wrażliwe na cierpienie, na potrzeby innych ludzi.
Zaraz, ksiądz profesor, ja tylko zaproszę, zachęcę naszych widzów. Drodzy Państwo, czekamy też na Państwa głosy, telefony do naszego programu, tego tematu, który podjęliśmy razem. Numery 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0012. 14. Jest też komunikator Skype'owy. Możliwa jest też taka komunikacja wideo. Zapraszam, zachęcam. Dziś temat troska o cierpiących w Kościele i demokracji. Księże.
Tak. Jeszcze jeden wątek chciałbym tutaj tak dodać, że ta pomoc dla osób cierpiących, potrzebujących w Kościele, taka charytatywna pomoc, ona na pewnym etapie została bardzo mocno skrytykowana przez pewną ideologię, przez pewien sposób myślenia, że należy wywołać swego rodzaju rewolucję po to, żeby tych potrzebujących po prostu nie było, żeby oni nie musieli być zdani na pomoc dla nich, zwłaszcza takich w sytuacjach ekonomicznych trudności, nie, że są biedniejsi, bogatsi. No i ta cała ideologia, o której też papież Benedykt tak bardzo precyzyjnie pisze, czyli marksizm, to co nazywamy marksizmem. To w XIX wieku, kiedy w Europie zwłaszcza było dużo robotników, proletariat biedny, no to nie musimy tego dzisiaj powtarzać, ale rzeczywiście był w XIX wieku bardzo duża krytyka takiej pomocy Kościoła dla potrzebujących, ponieważ uważano, że to tylko utrzymuje stary system, trzeba dokonać silnej rewolucji.
Podtrzymuje biedę
tylko. Więc myślę, że to znamy z podręczników historii i z naszego doświadczenia, może starszych osób, które tego systemu marksistowskiego doświadczały, jak ta rewolucja przebiegała. I chcę powiedzieć, że ta krytyka, ona owocuje tym, że chce się stworzyć taki system, państwowy najczęściej, który będzie gwarantował pomoc dla wszystkich, żeby tak państwo się zaangażowało, żeby tych potrzebujących, cierpiących osób było jak najmniej i żeby one miały do tego prawa. I to dążenie samo w sobie jest bardzo dobre, żeby stworzyć taki system sprawiedliwości społecznej, takiego wyrównania, żeby tej pomocy nie trzeba było tak bardzo, bardzo okazywać. I chcę powiedzieć, że właśnie to papież Benedykt XVI, ciągle wracam do niego, bo on jest takim niezwykle dobrym analitykiem tej całej sytuacji, napisał te słowa i pozwolę sobie te kilka krótkich zdań jego wymienić, bo one są dla naszej rozmowy, dla refleksji są ważne. Nie ma takiego sprawiedliwego porządku państwowego, który byłby w stanie sprawić, że posługa miłości byłaby zbędna. Kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako człowieka. Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. Samotności system nam nie zapełni, żaden komputer, samotność zapełnia drugi człowiek, który przychodzi. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego. Państwo, które chce zapewnić wszystko, które wszystko przejmuje na siebie, w końcu staje się instancją biurokratyczną, nie mogącą zapewnić najistotniejszych rzeczy, których człowiek cierpiący, każdy człowiek potrzebuje. Pełnego miłości, osobistego oddania. Może w audycji radiowej będziemy mogli jeszcze kilka słów dalej przeczytać, ale to jest bardzo ważna sprawa, że to chrześcijańska wizja pomocy drugiemu człowiekowi cierpiącemu, którą próbujemy zastąpić poprzez systemy państwowe, takiej pomocy dla różnych, dla rodzin, dla potrzebujących. One są dobre, potrzebne i ważne, ale zawsze będzie potrzebne spotkanie z drugim człowiekiem i taka bardzo osobista miłość, oddanie się, spotkanie z drugim człowiekiem, które wtedy dopiero może autentycznie pomóc człowiekowi i potrzebującemu, i cierpiącemu. To jest niezwykle ważna, istotna myśl, myślę, dla nas, ale też dla tych, którzy są odpowiedzialni za życie społeczne i polityczne.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Nie będzie pochwalony z Wyrzbiu Maria Zawsze-Dziewicza.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jacek z Chicago.
Prosimy.
Pozdrawiam serdecznie ojca Grzegorza i wszystkich księży w studiu. Pięknie raz Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, która jest to dla mnie wzór do naśladowania, która właśnie pracowała w Kalkucie i właśnie ona mówiła, że widziała tych cierpiących ludzi, to powiedziała, że widzi samego cierpiącego Chrystusa. A moje pytanie do księży, profesorów, bo raz tu rozmawiałam z takim siostrą, który mam w kontaktu w Chicago, który też pomagałem dzieciom głodującym, sam się udzielam. I kiedyś tak rozmawiamy i mówię, nie, dlaczego tak dzieci głodują mnie, że nie ma wody. A ona mówiła, że można by było wybudować studnie, woda by była, tylko mówi, że to jest sprawa rządzących. I właśnie chciałem się ustosunkować do tego pytania, czy ona mi dobrze powiedziała, że to jest sprawa rządzących. To jest takie moje pytanie. No, to Bóg zapłaci, Panie Bogu.
Dziękuję, Panie Jacku, co do kogo należy, tak? I co powinniśmy zapewnić? My, prawda, takiej indywidualnej, społecznej, państwowej czy kościoła?
Otóż tu ma pan Jacek dobrą intuicję i myślę, że to pierwsze stwierdzenie, przywołanie świętej Matki Teresy pokazuje, jak my powinniśmy patrzeć. Jeśli widzimy człowieka, to system jest podporządkowany człowiekowi, a nie tworzymy utopijnych systemów, w których człowiek nie ma nic do powiedzenia. Otóż oczywiście, że przy tym stopniu bogactwa, jaki w tej chwili świat posiada, a które w dużej części wydaje na przykład na zbrojenia, gdyby te pieniądze przeznaczyć na zlikwidowanie biedy, ogólnie ubóstwa, myślę, że problem można byłoby spokojnie rozwiązać w wymiarze światowym. Natomiast wiemy też dobrze i to wyczuwa Franciszek, dlatego była też encyklika poświęcona ekologii, Laudato Si, w której papież pokazuje, że to, co najbardziej zagraża człowiekowi w wymiarze globalnym, to jest właśnie to, że on niejako wyłączył siebie z świata natury, że postawił się poza światem natury, chociaż do niego należy, chociaż jest jego częścią. Więc gdybyśmy stworzyli taki sposób pojmowania bogactwa, że przeznaczamy to na te cele, które służą ludziom, a nie podtrzymywaniu systemów czy obronieniu własnych interesów, to wszystkie problemy globalne, jakie mamy z cierpieniem, jestem o tym przekonany, ale to nie tylko ja tak twierdzę, ale myślę, że to jest w stanie pokazać nauka, byłyby rozwiązane. Więc przyznajmy rację tym, którzy uważają, że gdyby rządzący, którzy mają wpływ na przeznaczanie wypracowywanego bogactwa, mieli na uwadze człowieka, to na pewno można by te problemy rozwiązać. Natomiast wracam do tego, co tu już mówiliśmy. Tego problemu się globalnie rozwiązać nie da. Dlatego tam, gdzie to jest możliwe, Kościół nie może i nie czeka na pomoc ze strony państwa, ze strony instytucji, ale podejmuje własne działania. I działalność misyjna Kościoła najczęściej zaczyna się od tego, żeby zbudować szpital, szkołę, jakieś przychodnie, nauczyć ludzi uprawiać ziemię. Czyli wychodzimy do człowieka, pokazując, że problemy możemy rozwiązywać tylko w miarę tych możliwości, jakie mamy. Natomiast jeśli Kościół widzi gdziekolwiek możliwości współpracy, to nawet w wymiarze globalnym, to myślę, że przykładem tu jest najlepszym nasz papież Franciszek, który spotyka się również z tymi, co do których mógłby mieć wątpliwości, czy są jego przyjaciółmi, prawda? Ale spotyka się po to, żeby rozmawiać i szukać rozwiązań, bo tworzenie tego klimatu jest naprawdę pierwszym krokiem do tego, żeby pojawiły się później konkretne propozycje rozwiązań.
Tutaj wołanie o pokój, tak? Nie zamkniemy arsenałów, tak. Nie zamkniemy takiego czy innego myślenia, nie zmienimy myślenia człowieka, ale możemy cały czas wołać do niego, prosić go o to, żeby jednak zaprowadził pokój, żeby zobaczył tego drugiego człowieka.
W każdym razie, to już podsumowując, musimy uciekać od tej utopii, bo to, co tu przytaczał z tej wypowiedzi papieża w encyklice, to jest właśnie taki utopijny system, w którym już nie będzie cierpienia, biedy. My wiemy, gdzie to jest zapisane w naszych pismach objawionych. Tam po drugiej stronie w domu Ojca nie będzie łez, cierpienia, bólu, choroby i śmierci.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo, halo.
Jestem.
My też jesteśmy. Proszę wyciszyć telewizor i prosimy się przedstawić i powiedzieć do nas słowo. To jak?
Szczęść Boże.
O, szczęść Boże.
Tak. Ja w kilku, tam dwóch, trzech zdaniach może powiem tak. Bardzo pięknie księża, ksiądz Jan i ksiądz Benon mówią. Także i ksiądz Grzegorz oczywiście. Ale są takie dwa ale, albo jedno ale. Na przykład w naszym rejonie, ja jestem inwalidą całkowitym od 18 roku. Druga strona jest półinwalidką, że tak powiem, bo ona porusza się o jednej lasce, to tak w skrócie. I niestety ani w Kościele, ani z państwa polskiego, bo się nie można do nikogo przebić, żadnej troski o cierpiących nie ma. Nasza rodzina jest w ogóle zapomniana i odpychana. To ja mam tyle i dziękuję bardzo. Dziękuję za te piękne słowa. Oby tak było, jak księża, ksiądz Jan i ksiądz Zenon mówią. Człowieka do człowieka, tak aby rozumiałeś, byłoby to cudowne i wspaniałe.
A panie Józefie, ja tak powiem, a tak? Dlaczego pan tak mówi, że jest to odpychana, izolowana?
Dlatego, że ile my już pism nie nawysyłaliśmy, czy do Caritasu, Caritas sobie żarty, że tak ostatnio zrobił znam, czy do władz państwowych, do nikogo się nie można przebić. I już przez tyle naście roku nikt nie raczył się przyjść i zapytać, może by receptę wykupić, czy bochenek chleba kupić. To tak w skrócie, bo nie chcę innym zajmować czasu. Serdeczne dzięki.
Panie Józefie, jeszcze zapytam, a z czym najbardziej, największy macie problem?
Ze wszystkim. wszystkim. Ja może dopowiem, no co, my mamy dwójkę, 1034 zł i co my z tego możemy zrobić? Leki ponad 400 zł dla nas dwójka i za resztę co możemy zrobić? No nic. Także to tylko tyle.
Dziękuję. Pytanie, te zadania, które moglibyśmy wziąć na siebie tutaj, czy państwo?
No jest to są przykre. Takie działania, ja się czuję bardzo...
Strukturalne by tak. Musiały być jakieś takie podjęte, no bo dać komukolwiek 1034 zł, żeby...
Na dwie osoby.
To jest z pewnością to na głodowe. Głodowe są stawki. Ja nie znam, chętnie trzeba by się spotkać z panem Józefem i tak porozmawiać konkretnie, jakie możliwości pomocy istnieją. Przykro to usłyszeć, nie? Że tej pomocy, że były prośby kierowane o pomoc, no i nie zostało to wysłuchane.
Nie wystarcza taka, no nie wiem, pomoc doraźna, bo nawet wspomnieliśmy o Caritasie, tak? Teraz czy Caritas nawet stać na to, żeby podjąć się takiej, przy różnego rodzaju zaangażowania. Nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ale tu potrzeba jakiejś stałej zmiany tej sytuacji, prawda? I kto może ją...
Bez wątpienia i ona... Są z pewnością instytucje rządowe, pozarządowe i kościelne, które w takich sytuacjach są zobowiązane do tego, żeby pomóc. To jest też ta pomoc, zauważmy też, że tego rodzaju pomoc w tej sytuacji konkretnej pana Józefa, ona jest związana ze społecznością lokalną. To znaczy dobrze by było, żeby w sąsiedztwie, żeby w tej gminie, w tej miejscowości, w której pan Józef jest, w sąsiedztwie, byli ludzie, którzy jakoś będą też mogli pomóc, tę pomoc zorganizować. Samemu to jest niezwykle trudno. No słyszeliśmy, że to na samo pisanie podań i odczytywanie odpowiedzi, które są negatywne, to tylko może sfrustrować jeszcze bardziej. Trudno mi znaleźć teraz konkretną odpowiedź. Ja myślę, że z panem Józefem dobrze byłoby się spotkać. Często, kiedy przychodzą osoby, ja może tak powiem, osoby, które potrzebują pomocy, nie? Ja mieszkam w Warszawie akurat, nasz zarząd prowincjalny jest w Warszawie, na Pradze. I bywają osoby, które przychodzą prosząc o pomoc. Właśnie w takiej podobnej sytuacji jak pan Józef. Więc ja chcę powiedzieć, że w wielu przypadkach skontaktowanie się z proboszczem, tam gdzie ten dany człowiek proszący mieszka, pomaga tę sprawę lepiej zrozumieć i konkretnie pomóc. Dlatego, że jeżeli my nie wiemy, jaka jest konkretna pomoc potrzebna w tej sytuacji, trudno jest dobrze tę pomoc zaplanować. Owszem, można finansowo pomóc, ale często też te pieniądze czy ta pomoc finansowa też nie ma pewności, że to zostanie użyte w sposób, który jest sensowny, racjonalny, który rzeczywiście coś pomoże. Więc to chcę powiedzieć, że dobrze w takich sytuacjach być jednak w parafialnej wspólnocie, która najlepiej wie, jak tę pomoc zorganizować. Ja podam przykład, są różne pomocowe, takie charytatywne pomoc jest organizowana w Polsce. I myślę, że żeby już nie wymieniać tutaj jakichś nazw, ale są takie formy pomocy, kiedy najpierw się poznaje, co tej rodzinie, temu człowiekowi jest konkretnie potrzebne i dopiero wtedy udziela mu się tej pomocy w bardzo konkretny sposób. Czyli jeżeli, jest potrzebne jakieś lekarstwo, jakaś medyczna pomoc, jest potrzebna pomoc edukacyjna dla dzieci, to wtedy taką pomoc w sposób celowy można zorganizować. Jeżeli się tego nie wie, każda forma może być niecelowa po prostu, nietrafiona w potrzeby tego człowieka. Więc to tak mówię, ale to zachęcałby pana Józefa, żeby w tym środowisku, w którym mieszka, żeby poszukał osób, które będą mogły mu pomóc. Ja jestem przekonany, że tam się znajdą takie osoby i życzę panie Józefie, żeby tutaj nie mamy kontaktu, nie wiemy dokładnie, gdzie pan mieszka, ale wierzę, że takie osoby tam są i proszę nie rezygnować, po prostu zwrócić się do nich, wytłumaczyć, jaka jest sytuacja i ktoś może się znajdzie, kto będzie mógł konkretnie pomóc.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie cóż nie Maria zawsze dziwca, Henryk z Mazowsza.
Teraz i zawsze, prosimy. Panie Henryku, proszę wyciszyć telewizor, jeżeli on jeszcze tam gdzieś słyszy nas i pana. żeby wyciszyć go. Można go oglądać.
Już jest wyciszony.
Proszę bardzo.
Bardzo zainteresował mnie temat prowadzony przez księdza i przez Troska. Jestem osobą bezpośrednio związaną z cierpieniem i to z bardzo wielkim cierpieniem. Jestem osobą, która dostała cudownie drugie życie od Pana Boga. Uratowano mnie, Pan Bóg mnie uratował po pęknięciu tętniaka. Praktycznie mało kto z takiego czegoś wychodzi, kiedy mózg jest pod pajęczynówkowy wydech, mózg jest udalany. I później po tym nastąpił udar, paraliż i cały czas mam jedną stronę ciała sparaliżowaną, niewładną i do tego są okropne bóle neuropatyczne, na które nawet morfina działa. I to jest największe cierpienie. Cierpienie, bo i jeśli chodzi o pomoc, to ja uważam, że największą pomocą jest pomoc duchowna, moralna. Właśnie w kościołach w mojej parafii, gdzie mieszkam, nie ma takiej grupy modlitewnej. Nie wiem, może ja bym to założył, żebym uzyskał jakąś grupy modlitewnej i wsparcia od księży, żeby coraz mszę świętą za tych cierpiących odprawili, bo mnie są tacy lekarze, którzy wprost mówią, że dla mnie jedynym lekarzem już został Pan Bóg, a lekarstwem modlitwa. Ja to stosuję. Ja to stosuję i zauważam poprawę. Nie tylko materia w takich sytuacjach, jak w mojej się liczy, bo ja akurat materialnego wsparcia nie potrzebuję. A jeszcze raz mówię, wsparcie duchowe ze strony Kościoła, moralne, spotkania z proboszczem czy z wyznaczonym do tej grupy modlitewnej animatorem, księdzem.
No może pan, panie Henryku, może, tak jak pan powiedział, może ja sam powinienem, można być takim też impulsem. Nawet będąc w potrzebie, my możemy wyjść i być takim właśnie przyczynkiem do tego, że taka wspólnota, nawet w małej parafii, prawda? Bo to nie potrzeba, nie wiadomo jak.
Mała parafia ma 12 tysięcy.
O, no to...
Jestem ściedlec.
Tak, no to tym bardziej myślę, że znaleźliby się ludzie, którzy by taką wspólnotę mogli stworzyć i co więcej, zobaczylibyśmy jeszcze innych.
Powiedział, że moglibyście pomóc. Ja bym bardzo prosił, abyście mogli pomóc. To jest parafia świętego Józefa w Sielcach, do którego się codziennie modlę i błagam go, proszę o pomoc. A chcę jeszcze jedno powiedzieć, tak? Że cierpienie uszlachetnia i wzmacnia wiarę. Ja po tym, jak dostałem drugie życie, po tym cudownym uzdrowieniu, wyjściu ze szpitala, z ulicy Włoskiej, zrozumiałem, że gdyby mnie wtedy Pan Bóg, i to się wiąże z Ewangelią czytaną w okresie Świąt Bożego Narodzenia, że Panu Bogowi bardziej zależy na jednym grzeszniku, jak na 100 sprawiedliwych. Ja jestem pewien, żeby mnie wtedy Pan Bóg odwołał w czasie tego pęknięcia tętniaka, to byłbym skazany na ogień wieczny. A teraz, jak mnie Pan Bóg zostawił, pozwolił mi żyć, to jestem nie ten człowiek.
A Pana rodzina, tak zapytam jeszcze o rodzinę?
Moja żona miesiąc po tym, jak wyszedłem ze szpitala, zmarła na najgorszego raka, na raka glejaka mózgu.
Czyli Pan jest...
Takie nieszczęście mnie spotykają, ja się dźwigam moralnie i psychicznie. Bardzo się dźwigam.
Bardzo dziękuję, panie Henryku. Nasi goście też jakieś słowo powiedzą w tym temacie czy poruszonych kwestiach. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże Panu.
Serdecznie pozdrawiam, panie Henryku. Tę parafię znam. Miałem tam rekolekcje w tej parafii. Znam dobrze proboszcza, księży, którzy w tym czasie pracowali, kiedy miałem te rekolekcje. I ja postaram się skontaktować z duszpasterzem i tę prośbę pana Henryka przekazać. Sądzę, na ile ja poznałem tę parafię przez te kilka dni, które byłem, jest to bardzo żywa parafia. Duża, ale żywa. I bardzo dużo się dzieje, ale w tym wymiarze, myślę, duszpasterstwa ludzi chorych, ogólnie to określając, i apostolatu w środowisku ludzi cierpiących, naprawdę jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I myślę, że trzeba po części Kościół usprawiedliwić, że ma tu jakieś zaniedbania, Bo na przykład większość tych problemów powinno się załatwiać poprzez dobrze zorganizowany ruch wolontariacki. W Polsce takich tradycji nie było, a nawet powiedziałbym, że inicjatywy w tym względzie w poprzednim systemie były bardzo źle widziane i nawet powiedziałbym niszczone, takie inicjatywy oddolne, prawda? Bo to uznawano, że jeśli to państwo nie organizuje, to jest to jakieś zagrożenie dla systemu. Kościół tego bardzo mocno doświadczał. Na przykład no, zorganizowanie zwyczajnych oaz w czasie komuny. Wiemy, jakie problemy przeżywali duszpasterze próbujący zabrać dzieci czy młodzież na wyjazdy oazowe. Z jakimi to się wiązało komplikacjami. I również zakładanie różnego rodzaju organizacji w życiu parafialnym. To było naprawdę mocno ograniczone, więc w pewnym sensie Kościół musi nadrobić
nawet
tutaj.
Powiedzieć to, że po wojnie Kościół stracił osobowość prawną. Dopiero 89 rok sprawił, że byliśmy, że staliśmy się partnerem dla państwa. Tak?
Niestety. I zostały mu odebrane i wszystkie dzieła miłosierdzia, jakie miał. Przecież wiele prowadził szpitali, ochronek. Przedszkoli,
szkół,
wszystko to zostało znacjonalizowane i teraz niestety odzyskuje się materialia, ale same dzieła niestety wymarły, więc mamy tu ogromnie dużo do zrobienia i z tej wypowiedzi, z tej rozmowy z panem Henrykiem jedno mi się bardzo podoba, bo widać, że cierpienie właściwie przeżywane nie odbiera jednak radości życia. Że jednak cierpiąc można być bardzo szczęśliwym człowiekiem. I myślę, że wszyscy tu usłyszeliśmy i myślę, że mamy takie podobne odczucia, że przy nawet tak ogromnym cierpieniu i samotności w pewnym sensie, no bo straciwszy żonę, pan Henryk został sam, zachowuje taką pogodę ducha. To znaczy, że to cierpienie rzeczywiście wpisało się jako powołanie. A to już jest dar.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Telefonuję z Kielc. Chciałam dać świadectwo.
Prosimy.
Ja mam 70 lat, jestem emerytowaną pielęgniarką i zdarza mi się, chodząc po ulicach w Kielcach, spotykać ludzi, którzy potrzebują. I jest to taki u mnie odruch bezwarunkowy. Na przykład szłam kiedyś w nocy i koło takiego zbioru, tam gdzie się wrzuca po prostu odzież, ubrania dla ludzi bezdomnych, coś leżało na workach i się ruszało. Podeszłam, okazuje się, że był to człowiek, ale z racji tego, że no, sama poprosiłam dwóch młodych ludzi, którzy przechodzili, pomogli mi, pomogliśmy temu człowiekowi. Zresztą zdarza mi się to dość często. I proszę właśnie młodych ludzi. I chciałam powiedzieć, że młodzi ludzie są bardzo, ale to bardzo tacy odpowiedzialni i szybko reagują, jeżeli ich proszą o jakąś pomoc. I myślę, że, nie że jest też jakiś taki... Jest to sprawa, w jakiej rodzinie człowiek się wychował. Ja wychowałam się w rodzinie altruistycznej. Mój ojciec, było nas sporo dzieci, pomagał innym, pomagał rodzinie. I to chyba we mnie zostało. Ja po prostu zdarza mi się, że widzę na ulicy, że ktoś po prostu tak jakby chciał przysiąść. Ja podchodzę, on się źle czuje, ale do czego zmierzam? Zmierzam, że jeżeli ja poproszę kogoś o pomoc albo ktoś widzi, że udzielam pomocy, to ludzie pomagają, proszę mi wierzyć. I to jest takie moje najprostsze świadectwo. Niech będzie błogosławiony Pan Jezus. Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał. Bardzo dziękujemy. No to taki przyczynek też pani do tego rodzenia się wolontariuszy, tak? Że ktoś może zobaczyć, że moje ręce, prawda, to, że ja powiedziałem tak, może spowodować nawet no, czasem uratowanie życia człowiekowi.
Dokładnie.
No i też ta wypowiedź, ona mówi nam o takiej bardzo ważnej prawdzie, że młodzi ludzie są niezwykle wrażliwi. Noszą w sobie taką naturalną potrzebę tego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. To nie jest do końca tak prawda, że takie zobojętnienie jest. Owszem, takie sytuacje mogą mieć miejsce, ale ja jestem przekonany, że właśnie poprzez organizowanie jakichś takich form pomagania drugiemu człowiekowi właśnie w szkołach, można tę zdolność, tę potrzebę serca jakieś jeszcze bardziej pogłębiać. Czyli ci młodzi ludzie, bo to jest, żeby użyć tego przykładu, który przed chwilą słyszeliśmy, ci młodzi ludzie być może sami nie podeszliby do tego człowieka. Czyli musi być ktoś, kto pomóżcie mi, chodźcie razem ze mną i pomożemy temu człowiekowi. Więc czasami trzeba może z naszej strony, ze strony Kościoła też, takiego wyjścia w stronę młodych ludzi, żeby im taką zachęcić ich do takiej pomocy. Może jeszcze za mało jest w nich takiej inicjatywy własnej i wszelkie formy tworzenia takiego wolontariatu, no nie wiem, w środowisku harcerskim, jakimkolwiek innym, widzimy, że taka potrzeba młodych ludzi jest i myślę, że moglibyśmy jeszcze więcej jako Kościół uczynić, żeby tych młodych ludzi ściągnąć do tego, żeby motywować ich do pomagania cierpiącemu, potrzebującemu człowiekowi.
Tutaj najlepszym przykładem są te szkolne koła Caritas, o których wspomnieliśmy. W wielu diecezjach to jest już bardzo dobrze rozwinięte. Ale myślę, że na bazie tych szkolnych kół Caritas widać, że nie tylko młodzież, ale trzeba uczyć już dzieci kontaktu z tym, co ich rozwija, bo to jest element właśnie wychowania, dorastania. Kontakt z cierpieniem to jest też kontakt z szczęściem, które płynie, jeśli pomożemy drugiemu człowiekowi. Bo oni doświadczają autentycznie szczęścia, że pomogłem i ja od razu widzę efekt, od razu widzę owoc.
A miejsca, o które powinniśmy my jako społeczeństwo też zabiegać, bo gdy mówimy troska o cierpienie, myślę hospicjum, myślę szpital, czy takie, gdzie w taki bardzo świadomy i zorganizowany sposób też pomagamy tym, którzy cierpią, którzy doświadczają cierpienia.
No ja bym tutaj odwołał się do takiego powiedzenia, że na ból fizyczny to potrzebny jest lekarz, na ból psychiczny przyjaciel, ale na ból duchowy Bóg. Ja myślę, że to jest taka wskazówka, żeby nie izolować miejsc, w których państwo realizuje tę zasadę pomocniczości i dobra wspólnego jednocześnie, bo to razem te zasady wtedy działają, typu szpital, typu dom samotnej matki, dom dla osób w podeszłym wieku, hospicjum, żeby nie patrzeć tak jednostronnie, że zapewnimy leczenie, zapewnimy stronę medyczną, zapewnimy najlepsze procedury i to powinno wystarczyć. Nie. Właśnie powinniśmy zauważyć, że w tych miejscach, gdzie są ludzie cierpiący, potrzebny jest też przyjaciel, czyli człowiek, który ma otwarte serce, ma oczy duszy, oczy serca i potrafi jako ten, który służy, wejść samemu przeżywając radość z tej służby. Czyli cała ta wolontariacka działalność. I wreszcie duszpasterze. Przykro jest słyszeć, kiedy ocenia się bardzo trudną obecność duszpasterzy w szpitalach po wypłatach, jakie mają niby otrzymywać i porównywanie z pensjami lekarskimi, że można by w to miejsce kolejnego lekarza zatrudnić, prawda? No to jest przykre, takie patrzenie, bo to pokazuje, jak się traktuje człowieka, że człowiek to tylko ciało, że człowiek to tylko materia, że człowiek to tylko jakiś przedmiot eksperymentów medycznych, bo w sumie często to też tak wygląda, prawda? Więc myślę, że Kościół tu dobrze wypełnia w Polsce swoją funkcję. Wiele się jeszcze musi nauczyć. Wiele tego zrozumienia u samych duszpasterzy jest potrzebne. Ale najbardziej myślę, że powinniśmy liczyć na ludzi świeckich, bo oni są też prawdziwie Kościołem.
Dziękuję, księże doktorze, zdanie.
No ja też jestem przekonany, że poprzez przygotowane profesjonalnie, ale też od strony takiej ludzkiej osoby, wolontariaty, można wiele uczynić w tej kwestii. Ja znam wiele przykładów duszpasterzy właśnie szpitalnych, którzy zapraszają do współpracy osoby świeckie i okazuje się, że odzew jest bardzo duży. Są osoby, które chcą poświęcić swój czas po to, żeby pójść do chorych, którzy nie mogą wstać z łóżka i podać im po prostu rzeczywiście dosłownie kubek wody, żeby być blisko tych osób chorych i czynią to z potrzeby serca po to, żeby usłużyć człowiekowi potrzebującemu. Ta dzisiejsza refleksja w święto czy niedzielę miłosierdzia, no myślę, że jest też takim momentem, kiedy do naszego rozwoju duchowego zawsze potrzebujemy dwóch skrzydeł. Znaczy potrzebujemy modlitwy i odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia jest niezwykle ważne, żeby nie stracić tej duchowej motywacji, ale potrzebna jest to drugie skrzydło, potrzebne są nasze ręce, potrzebne jest nasze miłosierdzie, które czyni...
Człowieczeństwo musimy zabiegać i o zbawienie.
Jedno i drugie jest niezwykle ważne. Nie? Jeżeli będziemy tylko próbowali czynić dobro bez takiej troski o życie nasze duchowe, po pewnym czasie się wypalimy. Zabraknie nam takiego autentycznego ducha. Jeżeli się skoncentrujemy tylko na odmawianiu koronki, już tak upraszczając, i tylko na modlitwie bez tego drugiego skrzydła, wtedy to też będzie, nie będzie to pełne nasze człowieczeństwo. Więc dzisiejsze święto może warto w ten wieczór też uczynić jakiś akt miłosierdzia wobec bliskich wokół nas.
Chodzi o tych uczynkach miłosierdzia względem ciała i duszy. Bardzo dziękuję. Byli z nami ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Dziękuję bardzo.
I ksiądz dr Zenon Hanas. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję również i Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.